Otwierajcie, Ignat wraca.
Ależ ziom diabelski. U ruskich to nawet Pan Bóg nie może się urodzić w spokoju.
Nie bluźnij, Ignac. U ruskich też cerkiewni i Pana Boga znają. A że nie wszyscy noszą go w sercu, to tak jak i u nas. Byłeś we wsi?
No, u Wołodiowej. Obiecała pieczone ziemniaki. Nic więcej sami nie mają. Boją się tylko, żeby ich smotritel nie nakrył.
A nie mówiłem, żeby Piotrek poszedł z tobą. Gałęzi byście z Tagina nieśli i byłoby czym pod kominem rozpalić.
Spokojna głowa, panie Antoni. Drewna nam wystarczy. Piotr z tartaku ukradł tyle, że będzie na całe święta. A o tajgę zahaczyłem i naniosłem chrustu. Tyle, że trzeba by go schować.
Gdzie go złożyłeś?
A tu przy szczycie chałupy zrzuciłem.
Trzeba to będzie przenieść na tyły i śniegiem przykryć. Żeby z drogi nie było widać. No, do roboty. A nałam trochę gałązek na rozpałkę. Byłeś ostrożny? Nikt cię nie zauważył?
U Wołodiowej był smotritiel ze swoimi kundlami. Musiałem zaczekać w stodółce. Ale nie byli długo. Jak odjechali, odczekałem jeszcze, bo mogli się wrócić. Wołodiowa podeśle wieczorem pachole z pieczonymi ziemniakami. No to poszedłem w tajgę.
A nie mówiła, czego chciał ten moskiewski pachołek?
A była trochę przestraszona. Chciał, żeby miała na nas oko. Bo mieszka najbliżej, a w polskie święta to z sylnikom durde pomysły przychodzą do łba. Kazał słać pachole, jak tylko coś zauważy. A, dała jeszcze solone mięso z tej sarny, co ją kłusacy tydzień temu ubili. Dziwna ta Wołodiowa. Jakby nasza.
Nasza?
No, polska. Trochę polską pachnie.
Tobie wszystko polską pachnie. No tak. Wiesz, co to znaczy, że kazali jej na nas patrzeć?
Nie mam pojęcia.
Wiedzą o ucieczce. Albo się domyślili, albo ktoś nas podpatrzył i zdradził. Pewnie nas otoczą, jeśli już tego nie zrobili. Dam głowę, że jeszcze dziś smotritiel zajrzy do nas.
To co teraz?
Nie wiem. Muszę pomyśleć. Na razie nie możemy tego mówić Piotrowi.
Nie rozumiem.
Oj, Ignac. Jak będzie wiedział, to mimowolnie ugryzie się w język przy smotritielu, a on wtedy nabierze podejrzeń. Wiesz, jaki jest Piotrek? Stawia mu się przy byle okazji. Mało to już knutów za to zebrał. Dla niego to samo, co rany wojenne. Nie może się dziś zachować inaczej, bo ta menda od razu się domyśli, że coś jest na rzeczy. Panie Aura Zwiedcik.
Ależ z pana szczwalny dziś, panie chorąży.
Niewystarczająco, Ignac. Niewystarczająco. Jesteś całkowicie pewny, że w tajdzie nikt się za tobą nie szwędał?
Jak wracałem, to przecinałem swój ślad w obie strony, na jakieś 100 metrów. Gdyby ktoś za mną szedł, to trafiłbym na jego ślady. Zresztą w tajdze musiałby podejść bliżej, bo by mnie zgubił.
Bardzo mądrze. Widać, żeś się wyszkolił na zwiadach. Ale ktoś mógł po twoim tropie pójść później.
Nie ma strachu, panie chorąży. Przy tej zawiej po pół godziny nie ma śladu.
Widać, nawet Pan Bóg chce, żeby nam się udało. Ile skrytek sprawdziłeś?
Tylko dwie pierwsze. Trzecia jest za daleko, po ciemku bym wracał. Żadna nieruszona. W pierwszej mundury i broń. A szkoda tylko, że amunicji mało.
Co, nie narzekaj. I tak mieliśmy wtedy szczęście, że się Moskale popili i do dziś pewnie nie wiedzą, czemu obudzili się w gaciach.
W drugiej racje żywnościowe zamarznięte na kość. Trzeba będzie ognia, żeby dało się coś ugryźć.
Mamy dwa krzesiwa. Chociaż palenie ognia przy pościgu to jakby spraszać lisa do kurnika. Musielibyśmy mieć ze 2-3 dni przewagi. A i tak wiadomo, że wezmą Kazachów. Ci dym wyczują nawet po tygodniu. Co tu zrobić?
Do drugiej skrytki dołożyłem solone mięso od Wołodiowej.
Dobra kobieta. Sama też ma nielekko. Ale może dzięki temu rozumie nas lepiej niż ktokolwiek. Piotrek wraca. A nim mru jasne.
Jak amen w pacierzu, panie chorąży.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi.
Panowie, baczność.
Smotrytel z kundlami jedzie.
Gałązki, chleb i świece pod podłogę. Raz. Na stole tylko cztery racje, jedna świeca i nóż. Jazda.
A kogo tam diabli niosą w ten święty wieczór?
Carska władza, otwierać!
Raczej sybirska nachajka na moskiewskim postronku.
Odkrojcie, polska ja banda, potomocz to dwier i topora pędząc!
Spokojna, spokojna, wielmożny dozorco, zachowaj topór na lepszą okazję. Już otwieramy.
Nuda. Co tam? Wszystko w pariatkę?
Jak to na zesłaniu, najjaśniejszy panie.
Ty mi się tu nie stawiaj, młokosie, bo ćwiczyć każę.
W tym żeś dobry, psie moskiewski.
Dość. Wigilia jest. Wędrowiec, choćby i wróg, ma miejsce przy stole.
Szkoda, że nas przy swoim nigdy nie ugościł.
Ależ ugościł, po swojemu. Nie przegnał cię nachajem goło po śniegu?
Powiedziałem dość. Bóg rozkazuje miłować prześladowców. Jeśli nie robimy tego na co dzień, to zróbmy to tego wieczora, zrozumiano?
Rozkaz panie Broży.
No to siadajcie, dozorco. Wiele nie mamy, ale czarnym chlebem się przełamiemy. A nastaw tam jeden z drugim samowar. Czaju wprawdzie u nas nie, ale odrobinę ciepłej wody też dobrze sobie zadać. Siadajcie.
A ja tu też nie z pustymi rękoma. Trochę trawy na czaj i bimbru wam przyniosłem.
Za czaj dziękujemy i zaraz zaparzymy. Ale bimbru daj swoim soldatom. Oni aż się ślinią do niego. Dobrze wiemy. Przejdą święta i znów nas będziesz dociskał. Dziś jednak nie jesteś dozorcą. Dziś jesteś strudzonym wędrowcem i będziemy ci przyjaźni, jak Bóg nakazał.
Wy paliacy dziwni ludzie. Pracowite, uczynne, ale zawzięte. Cwarne i uparte. Plujecie na ojczulka cara, rękę na niego podnosicie. A on wam nieba gotów przychylić. Mateczka Rosja pod własne skrzydła. A wy co? Noże, szabelki i samopały. Godzi się tak. My was w samej Moskwie witali, a wam ciągle mało.
To dlatego ten ojczulek z mateczką każą ci trzymać nas tu jak psy na łańcuchu?
A kto was tu trzyma? Chcecie iść w tajgę i tundrę? Idźcie! Krzyż na drogę. Po chrześcijańsku. Ale już nie po chrześcijańsku będziecie musieli zabrać kogoś, kto będzie robił za kanapkę. Dla nas ruskich żaden problem. Ale Polak miałby zjeść drugiego? To nie dla was. Jesteście za dziory, lubicie knuta posmakować, ale na to jesteście za miękcy.
A skąd myśl, że chcielibyśmy iść w tajgę czy tundrę?
Ty mnie tu chorąży pod włos nie bierz. Za długą w Polsce służył, żeby mnie obejść jak zająca. Dobrzem was poznał, paliaki. Knujecie bez przerwy. Nawet jak siedzicie w milczeniu, to knujecie.
Tak myślałem, że ci nasza ojczyzna nie obca. Coś mi się jednak widzi, że skoro żeś tu z nami, to i ciebie car ojczulek za coś z Polski przegonił.
Przegonił? Nie przegonił. Jestem tu, bo was znam. Na wylot.
Słyszycie?
Co mamy słyszeć?
No tam, z lasu.
A niechże płaczą nawet i nie płaczą. W ich domach śmierci panuje milczenie. Wilgoć ocieka po piwnicznych ścianach. Wezbranym echem gromnica chroboce.
No dobra, koniec marzeń. Siedzimy tu już jakiś czas. Znamy się, ale się i nie znamy. Wiemy, żeś Czachurin, a imię jakieś masz.
A idź, soldaty, osmotryca!
To co? Napijemy się.
No, skoroś pogonił po makierów, to no, czemu nie? Pij za zdrowie Moskwy, a ja na jej pochylę. Dawaj.
Włodia, tak mi dano. Pewnie matka, bo ojca nie pamiętam. Ponoć wzięli go w kamasze, bez dania racji. To możliwe, bo mnie też, tyle że 20 lat później. Polej!
Amelka. Amelka. Piękna była i niewinna. Stacjonowałem w Grodnie. Tam ją zobaczyłem i nie mogłem spać. Służyła u Kościukiewiczów. A była to podejrzana rodzina. Szpiony mówili, że zbierają pieniądze na polskie oddziały, ale nie było dowodów. No to mnie wysłali za ogrodnika. Dobrze mówię po polsku? To i nikt specjalnie nie pytał. Tak i ja zostałem szpiegiem. Olej.
Mów, mów. Ciekawie mówisz, szpiegiem.
Była jak kwiat rozkwitający w pustce, jak światło w ciemności, jak muzyka w ciszy. Amelka, piękna i niewinna. Z początku myślałem, że jest Białorusinką. Okazało się jednak, że to z dziada pradziada Polka. Ja, Rosjanin oddany Moskwie, zakochałem się w Polce. I to nie pierwszej, lepszej. W takiej, która okazała się być łącznikiem między Kościukiewiczami a formującymi się oddziałami powstańczymi. W jednej dłoni trzymałem lojalność, a w drugiej miłowanie. Polej, Antoni. Prawdę powiadają o waszych kobietach, że są wierne po grób. I nie jedna już szła za mężczyzną na Sybir, chociaż nie musiała. Amelka oddała mi serce, nie wiedząc, że mruski. Musiałem jej to wyznać. Przez tydzień. Chociaż dla mnie to był ruski miesiąc. Unikała mnie. Potem przyszła i powiedziała, że zostanie ze mną na dobre i na złe. Ale muszę powiedzieć, jak są rozmieszczone nasze oddziały w okolicy i co wiedzą. Polej. Miłowanie zwyciężyło. Powiedziałem. A jak się potem nasi zadali na Kościukiewiczów, to już ich nie było. W sztabie uznali, że to moja wina i wysłali mnie z karną kompanią na wschód. I tak, żem się tu znalazł. Szaloną głowę miałem wtedy. Za jednym zamachem straciłem i miłość, i pozycję. Byłem pewny, że to koniec. Okrutny się stałem i dla was, i dla siebie. A znając was, wykoncypowałem sobie, że im bardziej będę okrutny, tym prędzej któryś mnie przejedzie po żebrach żelastwem albo jakąś żerdzią.
To już lepiej było w łeb sobie strzelić, zamiast dręczyć ludzi.
Pewnie i lepiej. Ale nie znasz jeszcze miłosnej desperacji. Boś młokos. Ja z rąk waszych chciałem zginąć. Pobratymcy mojej Amelki utraconej mieli mnie ukarać. Pół roku tak szukałem śmierci. Polej!
Dziwne rzeczy powiadasz, Wołodia. Jesteśmy tu już prawie rok. Słyszy się o okrutnikach w innych okręgach. Dla nich pogonić ze słońca nago po śniegu i smagać na hajką to dopiero początek. A ty co? Złagodniałeś.
Pół roku później odbierałem transport. Wszystko było jak zwykle. Ciągnący się na pół kilometra sznur pokutników, a w eskorcie nasze soldaty i psy. Siedziałem na wozie i patrzyłem, jak idą. Jedna postać w tym pochodzie przykuła moją uwagę. Dlaczego? Nie wiem. Twarz miała ukrytą pod kapturem, więc jej nie widziałem. Może to coś nieuchwytnego. Szła dziwnie.
No nie mów mi, że to była ona.
Wstałem, a zaraz potem nogi się pode mną ugięły. Masz rację, chorąży. To była ona. Potknęła się. Ruszył do niej soldat z nachajem. Skoczyłem z wozu i zanim mało go tam nie zatłukłem na śmierć. Odciągnęli mnie i odstawili do okręgu. Naczelnik chciał mnie wysłać na Kołymę. Ale jak mu powiedziałem, że ta kobieta była w ciąży, to złagodniał. Miałem szczęście, bo on wtedy właśnie czekał na pierworodnego. Pogroził mi tylko palcem, przyłożył pieczęć na umorzeniu i odesłał.
Mieć pierworodnego. Moje wielkie marzenie. Ile bym oddał, żeby mieć syna? Wziąłby mnie pod opiekę. Przekazałbym mu wszystkie tajemnice.
Tajemnice?
Marzenia o Polsce. Nigdy tego nie zrozumiesz.
Nawet nie wiesz, ile rozumie Rosjanin. Plujecie na nas, a nasza dusza wielka, Boża.
Naprawdę była w ciąży?
Wtedy nie wiedziałem. Pod tymi kubrakami nie było widać. Ale tak, była w 7. miesiącu. Czułem, wiedziałem, że to moje dziecko. A ona? Czy to nie cud? Dała mi słowo, że na dobre i na złe. A kiedy ja szukałem śmierci z rąk jej rodaków, ona przyjechała, żeby ocalić moją duszę.
Czekaj. Ty, Wołodia, a zatem Wołodiowa?
Tak. To moja Amelka.
Przecież ona po rusku. To nie wie, że my...
Ona po rusku, ja po polsku. Świat zwariował. Wy poddani cara możecie żyć jak ryby w Jeniseju, a wolicie być padliną. Umarli za życia. Wariactwo.
Nie wyglądasz lepiej od nas.
A więc ten chłopiec, to opachole, które miało przynieść pieczonych ziemniaków, to wasz syn.
Dosyć spowiedzi. Tu macie pieczone ziemniaki. Sam przyniosłem, bo nie chciałem, żeby dzieciak pętał się w okolicy, jak zaczną strzelać. Zimno jest. Nie powinien sam chodzić.
Strzelać?
W okręgu wiedzą, że chcecie uciekać. Nie patrz na mnie, nie ode mnie. Co jakiś czas przysyłają niby zesłańców, którzy potem nagle znikają. A teraz przysłali swoich soldatów. Czają się gdzieś w okolicy i czekają na was. Ruszycie się. Będą strzelać jak do kaczek.
Boże mój, Boże.
Zrobicie, co musicie. Mówić Polakowi, żeby się z szablą nie rzucał na armatę, to jak walenie łbem o ścianę. A ja? Ja tu byłem tylko na kontroli. Nie chcę, żeby zginął ktoś więcej prócz was, jeśli tak postanowicie. To co? Strzemiennego, panowie?
Na pewno knują już. Knują na pewno. Gdy Polak, Polka siadają nad trumną, a potem wstają, trzeba podnieść uszy, wzrok doskonalić, obmacać karabin.
Co to było, panie chorąży?
Cud boskiego narodzenia, Piotrze. Cud od co?
To co teraz? Uciekamy?
Nie dziś. Ja wiedziałem wcześniej, że się na nas zasadzili. Myślałem, że to sprawka Czachurina, ale wygląda na to, że nas ostrzegł. Na razie będziemy godnie świętować narodziny dzieciątka. Poczekamy. Musimy uśpić ich czujność.
Co za historia. Rosjanin, zesłana Polka, która z miłości ruską udaje. Mały chłopiec. Naszą czy ich?
No a ten mały Pan Bóg, co się dzisiaj rodzi, to czyj?
Każdego chrześcijanina.
Czyli Smotrytiela i cara też.
Chodźcie, zanucimy.
Słyszeliście? A kto by nie słyszał? Pewnie Czachurinowi się odwidziało i wraca z soldatami.
Ale on by walił w drzwi, a nie pukał.
Co robimy, panie chorąży?
Jest Wigilia. Odryglujcie drzwi i wpuśćcie wędrowca.
Ktoś ty, człowiecze?
Wędrowiec.
A wy, chrześcijanie?
Bo słyszałem pieśń ku panu.
Może tak, a może nie.
To pewnie szpieg z okręgu. Pamięta pan chorąży, co mówił Smotritel?
A może on właśnie od Czachurina?
Spokojnie, spokojnie. Niech sam powie co i jak, no. Więc?
A dajcie się na sam przód ogrzać przy kominie. Na wędrówkę po świecie jestem skazany. Ojciec mi to przepowiedział wiele, wiele lat temu i się spełniło. Bywałem w różnych krainach. W jednych mówili do mnie Michael, w innych Michael, ale po waszemu to chyba Michał. Właściwie to ja jestem Jerzy Michał, ale skoro Jerzy jedno smoka pokonał, a Michał całemu komunikum w niebie przewodzi, przeto jego wolę mieć za patrona.
Co takiego?
No tak, tak. Nie możecie tego znać. Wasz rodak napisze to dopiero za 20 lat z okładem.
Powoli, 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 człowiecze. Chcesz powiedzieć, że...
Że zajrzałem w przyszłość? Zdarza mi się. Ale żadna ze mnie cyganka, pani chorąży. Jak mówię, wędrowcem jestem. Po różnych krainach. A w nich niejedno się słyszy.
O Polsce?
No dla was wszystko musi być czarno-białe. O Polsce, o Polsce. A tu niby co jest w tej chatce?
Dziwnie pan Michał politykę pojmuje. A co to według pana jest państwo?
No, królestwo.
Boże.
Ojej. Wigilia, a tak mało wiary.
Wiary dużo, ale na wigilijnym stole niewiele. W Polsce byśmy żarli.
A no, wigilię w Polsce byście pościli. A chociaż nie. Obżarstwo i opilstwo, z tego jesteście znani.
Teraz pod knutem siedzimy. Rany zaschły, ale swędzą, bolą.
A tak, panie Michale, po polsku gadasz, jakbyś się w kongresówce pod Warszawą urodził.
A ty, zwiadowca ruskich, byś podchodził, gdybyś ich języka nie znał?
Szpieg. Mówiłem pani chorąży, to szpieg. Skąd wiedział, że Ignac był zwiadowcą?
Przyznaję, żeś wędrowcze... Tajemniczym osobnikiem. Może moi kompani mają rację, żeś szpieg. Broni jednak u ciebie nie widzę, więc pewnie do gardeł nam się nie rzucisz. A u nas wigilia i miskę dla każdego mamy. Siadaj, tajemniczy Michale, do stołu i przełam się z nami czarnym chlebem.
Wdzięczny za te słowa. Chętnie skorzystam, bo w drodze tylko... Ziąpi, wszystko śniegiem przykryte. Dajcie jeść.
Pojąć, że trudno tę przeklętą dumę, z jaką im wieją żałobne chorągwie. O, gdyby można wyrwać wrota piekieł i raz na zawsze zabić ich umarłych.
Widzę, że ktoś tu się na drzewie zna. Ciepło, sucho w chacie.
Piotr, człowiek z lasu.
Syn drwala? A wy, chorąży, stary kawaler. Nigdy wam się dzieciątko nie narodziło.
Słuchał nas pod drzwiami?
Dajcie mu mówić.
A czuję tu stare, dobre pieśni w powietrzu.
I co jeszcze czujesz?
Ale chyba wam przerwałem.
A co niby?
Nie opowiadaliście czego?
A podobno czytasz w naszych myślach. Więc wiesz, po co pytasz?
Panie chorąży, ja nie wytrzymam. Skąd on tyle o nas wie?
Nie gorączkuj się, młody człowieku. Stałem chwilę pod drzwiami i słyszałem, jak śpiewaliście. Zanim zapukałem, chciałem mieć pewność, że nikt do mnie z całopała nie wygarnie. O! I tyle. Cała tajemnica. Żarty sobie z was robię.
Wybacz, musi Michale, że tyle w nas podejrzliwości. Żyjemy tu nie na swój rachunek i z dala od ojczyzny. Mm. Z dala od miłości naszych bliskich. Co dzień musimy się za siebie oglądać, a i to nie wystarcza. ty wędrując po świecie, coś powinieneś o tym wiedzieć.
Święte słowa, panie chorąży. Święte słowa. Nie uwierzycie, panowie, ile razy przeganiano mnie z miasta, kiedym przynosił złe wieści. A przecież ja tylko je przekazywałem. Można rzec, posłańcem byłem. A czy zabija się posłańca?
No nie.
A?
To wbrew wojennej sztuce.
O!
Posłaniec jest święty, nawet dla zwiadu. Ruszam w teren, szukam języków, ale jak widzę poczet z białą flagą, to mówię basta.
A, coś mi się zdaje, że sporo o tym wiesz.
A żebyś pan wiedział. Byłem w bitwie pod Pyzdrami. W oddziałach pułkownika Edmunda Taczanowskiego z Woli Książęcej. Słyszałeś o tym?
No.
Wojskiem zajęliśmy Pyzdry, a nasze oddziały rozbroiły straże graniczne. Część z nich przeszła na naszą stronę. Pod koniec kwietnia daliśmy znak, bo byłem na zwiadach, że Ruscy idą od Konina. Pułkownik powiedział, że będziemy się bić, ale było nas za mało i posłał nas po posiłki do Francuza. Major to był.
No.
Skrzyknął ludzi i poszliśmy, głównie lasami. Od czasu do czasu musieliśmy jednak wyjść na drogę. I tak przywiedliśmy 300 ludzi, o których wróg nie wiedział. W dzień bitwy cała kolumna ruszyła nad ranem i zajęła stanowiska. Broniliśmy ich jak Częstochowy. Strzelaliśmy się z jakichś 8 godzin. A potem pułkownik zarządził atak Kosynierów. Ruscy poszli w nieładzie. Oj, żebyście to widzieli. Szli, jakby ich sam diabeł gonił. Słyszałem potem, że Taczanowski został generałem. A mnie z oddziałem przenieśli już wtedy pod Kalisz. No i tam czekała na nas... Tam czekała na nas niewola.
Tak. A ty, Piotr? Też mógłbyś opowiedzieć to i owo?
No tak. Ja pamiętam bitwę, ale nie pamiętam, jak się te wioski nazywały. Za plecami mieliśmy las, a Ruscy otoczyli nas z trzech stron. Nasz dowódca powiedział, albo uciekamy przez gęstwinę i się pogubimy, albo zrobicie, co powiem. Wyjdziemy żywi i jeszcze wroga natniemy. Duch w nas był. Na samą myśl o ucieczce każdy się zżymał. No to się podczołgaliśmy nocą pod sam środek ich pozycji. Nie spodziewali się tego. Ze świtem poszliśmy z kosami jak po swoje. Żaden Ruski nie zdążył nawet załadować strzelby. Cały środek okrążenia wycięliśmy w pień. Jakbyśmy szli po żniwnych polach. I zanim się połapali i skrzydła za nami zamknęli, mieliśmy wolną drogę. Potem było już gorzej. Ścigali nas i w końcu dopadli.
Tak to było, mości Michale. Wygrywaliśmy drobne potyczki.
Tak. No, czas będzie na mnie. Ale powiem wam, panowie, że wasz trud nie pójdzie na marne. Odzyskacie ojczyznę. Nie dziś i nie jutro, ale odzyskacie. No. A! Zapomniałbym. Mam tu kilka listów do was.
Jakie listy?
Z Polski je przywiozłem. Prosili, żeby zanieść. A jak mówiłem wcześniej, posłańcem jestem.
Listy.
No. Macie. Bywajcie, przyjaciele.
Było, panie chorąży.
A to światło za oknem? Widzicie je?
No jak? Nawet w izbie zrobiło się jak w dzień.
A podejdź tu, który do okna, bo żaden mi nie uwierzy.
O czym ty mówisz, Igna?
No dalej, dalej!
O, rzecz jasna, niespodziewana. To skrzydła...
Nie do wiary. A myśmy go za szpiega przywitali.
Skrzydła? Najprawdziwsze. Anielskie.
On był... Michał, tak?
W rzeczy samej.
Tak mówił.
Panowie bracia, wygląda na to, że sam Archanioł od odwagi i prawdy nas odwiedził. Czy to możliwe?
Ale sam pan mówił, panie chorąży, że to magiczna noc.
Musi być możliwe, bo widzę.
A zwiadowca musi oczom ufać. To już drugi cud tej nocy. Najpierw ludzki smatrytiel, a teraz to.
Kupą na dwór, mości panowie. Takiego gościa nie wypada żegnać w izbie.
Panie chorąży, w tym blasku wszystko widzę. Światło idzie aż do wołodniowej chałupy. Widzę nawet, jak to małe pachole, Igor, śnieg do wiadra garnie.
Pewnie będą roztapiać do kąpieli.
Klęknijmy, panowie bracia, i podziękujmy za te objawienia. Może były już wcześniej, tylkośmy ich nie widzieli. Padnij!
To pewnie muskale z okręgu do nas walą. Myślą, że uciekamy.
Nie trzeba, panie chorąży. Wy w moim świetle widzicie wszystko. Oni nic nie widzą.
Znaczy się walą na oślep?
Rzeczywiście, myślą, że uciekacie. Śmierć przed chwilą przeszła całkiem blisko.
Rany boskie! Dzieciak padł!
No co ty, Ignac?
Jak pragnę zdrowia, mały Igor chyba dostał!
Galopem do Wołodiowej! Ignac, prowadź, mów co widzisz!
Ubili go, sabachi! Majowo synaczka ubili! Ach, gospody pomiluj! Potem już co, ja miłosni nie najdu! Ja ich porwu riemi! Sol budu sypać!
Czachurin, spójrz na mnie! Co się stało? Na Boga, Czachurin!
Toż ja wam zaniósł te ziemniaki, żeby rybionek nie musiał. Żeby z chałupy nie wychodził. Żeby go zbłąkana kula nie znalazła, jak będziecie uciekać. On jest się taki maleńki. Gawariusa mnoi, spasiwa, haroszy człowiek. On darze nie znał, że to ja jest. Nie daruję im Antoni. Z ryżu każdego. Nie ostrzem tępą łyżką. Adnowo po drugim.
Opanuj się, Wołodia, opanuj się. Na jedną chwilę się opanuj. Jest z nami ktoś, kto sam jeden może ci pomóc. Zna cię na wylot i wszystko wie o twoim sercu i duszy.
Pomóc? Teraz? Niby jak?
No, ale spójrz na jego. To nie szeregowiec. To prawdziwy generał w niebieskiej armii. Dodaje odwagi w dążeniu do prawdy. Proś go o łaskę. Ludzie pacholęci już nie pomogą. On jeden może.
A kto nibudź nie jest uczestwo?
U ciebie zwoł mnie Michaił. I to tyle. Czas ucieka. Niebieska matematyka też ma swoje prawa. A skoro śmierć już przeszła, to jeszcze tylko przez chwilę mogę zamienić życie za życie. Musisz wybrać. Albo zostajesz, a syn idzie. Albo syn zostaje, a idziesz ty. Nie masz wiele czasu do namysłu, bo im bardziej śmierć się oddala, tym mniejsza moja siła.
Wierz mi, kimkolwiek jesteś. Pójdę, gdzie zechcesz, ale błagam, ratuj moje dziecko.
Niech więc będzie.
Nie, nie, stój. Jakże to tak? Pachole bez ojca ma dorastać. Ocknie się za chwilę w tym samym pustym świecie.
Pustym? Matkę przecież ma.
No tak, tak. Matka nauczy go miłości, szacunku dla bliźnich, wrażliwości na biedę, samych pięknych rzeczy. Ale kto go nauczy, jak drwa rąbać, jak dosiadać konia, a na koniec jak robić szablą? Nie, Michale, temu pacholęciu i matka, i ojciec są potrzebni.
Czyś byś zmierzał do tego, że...
A tak, właśnie tak. Tak właśnie zmierzam. Swoje lata mam. Powrotu do ojczyzny pewnie nie doczekam. Ani chybi złożą mnie tu, w ziemi przeklętej. A Czachurin? Sam widzisz, że on nie taki zły, jak go malują. Dotknął już tej nocy cudu, niech dotknie drugiego. A że wcześniej szukał śmierci z rąk naszych... Czy to mu czego ujmuje? Nie. Niech ma z rąk naszych życie. Podjąłem decyzję. Ja idę. Pachole zostaje. I daj im, proszę, dobry los.
Dziwna to prośba. No. Pytanie. Co na to dozorca?
Nie mogę cię o to prosić, panie chorąży. Sam muszę za swojego syna.
Wystarczy mi to, co już zrobiłeś i jakim cię poznałem. Wiem, co musisz robić dla Amelki i Igora. Wiem też, że nie dasz już skrzywdzić moich chłopców. A na koniec, daj im wrócić do ojczyzny. Mamy nadzieję, że już wolnej.
No, miło się gaworzy, ale czas ucieka. Czas tam w drogę.
Postanowione. Wybaczcie mi, przyjaciele. Wierzę, że zostawiam was w dobrych rękach.
Otworzymy listy?
A czy po tych wszystkich cudach dowiemy się czegoś jeszcze?
A skąd będziesz wiedział, że nie?
No dobrze. Ukochany synu, byliśmy w magistracie i powiedzieli nam...
Będę z tobą zawsze. Ludzie u nas mówią, że wsławiłeś się w bitwach.
A list do Antoniego?
Wrzuć do ognia. Ten list nie dla nas. A chorąży, tam gdzie jest, już go zna.
A niechże płaczą nawet i nie płaczą. W ich domach śmierci panuje milczenie. Wilgoć ocieka po piwnicznych ścianach. Wezbranym echem gromnica chroboce. Na pewno knują już, knują na pewno. Gdy Polak, Polka siadają nad trumną, a potem wstają, trzeba podnieść uszy, wzrok doskonalić, obmacać karabin. Pojąć, że trudno tę przeklętą dumę, z jaką im wieją żałobne chorągwie. O, gdyby można wyrwać wrota piekieł i raz na zawsze zabić ich umarłych.